96 i 8 FM. Studio Wrocław.
A dzisiaj z gościem studia Radia Wnet z Wrocławia jest wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
Naszą rozmowę, przepraszam, zacznijmy od książek. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. W Radiu Wnet trwa Tydzień Książki. Radio Wnet to radio z rozmachem. Ostatnia książka, którą pan przeczytał.
O Cyber kontra Real Zybertowicza. Rozmowy z Zybertowiczem. Dla mnie bardzo ciekawa rzecz, która trochę tłumaczy, jak świat współczesnych social mediów, a czasami przez Zybertowicza chyba nazywane antysocjalne media, powodują nawet w administracji przesunięcia na to, co jest ważne, na rzecz tego, co jest pilne, a niekoniecznie ważne, jak że emocje w coraz większym stopniu oddziaływują na różne rzeczy. Czyli, że te social media przesuwają nas w stronę jakiejś nieracjonalności. Więc to jest chyba rzeczywiście książka, którą tydzień temu skończyłem. Ale w ten weekend nie książka, to jest czasopismo, ale Presja, czyli wydawane przez Nową Chadecję, związane z klubem Jagiellońskim, periody, który pod tytułem dotyczy to bez nadziei, bez jest w nawiasie postchrześcijański, czyli jest nadzieja chrześcijańska, a jednocześnie z tytułu beznadzieja postchrześcijańska. Wydaje mi się, że bardzo interesujący numer dotyczący pewnego kryzysu duchowości, kryzysu poszukiwania nowego sensu, takiego metafizycznego po odrzuceniu chrześcijaństwa. Smutne, ciekawe. No i w weekend sobie z żoną przypominaliśmy sprzed kilku lat taki tomik Urszuli Kozioł Znikopis. Uważam, że wybitny, a niezauważony tomik poetycki ostatniego pięciolecia.
Panie wojewodo, książka ma przyszłość? Obroni się?
Tak, to znaczy wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszystko przejdzie do elektroniki. Że tak samo wydaje mi się, że przetrwają tygodniki. Nie wiem, czy przetrwają gazety, natomiast tygodniki myślę, że w dużym stopniu będą dla tych, którzy właśnie będą chcieli usiąść wieczorem, w weekend poczytać, że chyba jest tak. Zresztą to w jakimś opisach też Zybertowicza jest, że obcowanie z drukiem jest trochę inne niż obcowanie z elektroniką, z tą samą treścią, że to drugie jest bardziej agresywne. Pierwsze być może uspokaja przed zaśnięciem, a drugie jednak pobudza, więc myślę, że książka z wielu powodów ocaleje.
Panie wojewodo, co się dzieje z Odrą? W zbiorniku Czernica zaobserwowano złotą algę, sprawcę zeszłorocznej katastrofy ekologicznej. Czy grozi nam powtórka?
Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Mianowicie to jest tak, że złota alga jest gatunkiem inwazyjnym i trzeba się liczyć, że jeżeli gdzieś się już zasiedli, to będzie jednak to trwały element ekosystemu. No i teraz jest pytanie, jak to definiować. Mi się wydaje, że mamy do czynienia czasami, że w wyniku globalizacji jakieś gatunki są szybciej przenoszone, lepiej się aklimatyzują do nowych warunków. Oczywiście alga nie zaistniałaby, gdyby Odra była krystalicznie czysta, ale w Polsce i w Europie w zasadzie nie mamy czystych rzek. Więc musimy się pogodzić, obawiam się, z jej istnieniem. Natomiast w tej chwili próbujemy weryfikować przyczynę tak zwanego stresu fizjologicznego, który powoduje, że ta alga wydziela toksynę. I ta toksyna dopiero zabija ryby. I to jest jak gdyby główny element naszych poszukiwań. Jest to ciekawe, bo w przypadku zbiornika Czernicy, to jest taki zbiornik połączony z Odrą, z małą wymianą wody, mamy bardzo do czynienia z dosyć niską przewodnością, czyli mamy niskie zasolenie, a mimo to tam alga jest i najprawdopodobniej to toksyna od algi złotej powoduje śmierć tych ryb. Natomiast w innych starorzeczach my nie mamy tego typu pomoru ryb. Czy one się dopiero pojawią, tego nie wiem, to kontrolujemy. Chcę zwrócić uwagę, że rok temu w sierpniu na głównym nurcie Odry w zasadzie nie mieliśmy do czynienia ze śmiercią ryb. To dotyczyło tylko i wyłącznie tych starorzeczy. Więc bardzo to pilnujemy, sprawdzamy. Nadal jest tak, że ten zbiornik w Czernicy jest dla ryb w dużym stopniu śmiertelny.
Złota alga, czy wiemy, jak z nią walczyć? Bo z pańskich słów wynika, że no, być może ta katastrofa jest nieunikniona.
Nie, no nie mamy prostej metody, tak? To znaczy doświadczenia norweskie, duńskie, amerykańskie, bo ministerstwo dosyć intensywnie współpracowało z naukowcami z całego świata, choć mam wrażenie, że w tej chwili naukowcy polscy są najlepsi dzięki temu wsparciu Ministerstwa Klimatu, które szukało jakiegoś rozwiązania. Rozwiązanie jest na kwenach zamkniętych. Tam jest specjalny preparat, który może spowodować usunięcie tych alg. Natomiast nie ma takiej możliwości na wodzie płynącej o takich przekrojach jak rzeka Odra. W związku z tym tutaj raczej pole manewru jest stosunkowo małe. Obawiam się, że przyjdzie nam zaakceptować, że mamy zmianę systemu ekologicznego związaną z inwazyjnym gatunkiem. Aczkolwiek to, co nam się zmienia w stosunku do naszego myślenia w sierpniu, że tym czynnikiem nie jest jednak zasolenie, a zasolenie z kolei było spowodowane kopalniami, bo niewątpliwie od 150 lat Odra jest zasolona, jest to związane z odpompowaniem wody z kopalń Górnego Śląska, a od lat 60. także z KGHM-u. Natomiast nie wydaje się, że to jest w tej chwili najistotniejszy czynnik. Istotniejszym czynnikiem jest stosunek fosforu do azotu, a to z kolei jest związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zrzutami bytowymi.
Panie wojewodo, a jakie są konkluzje tak zwanej Narady Odrzańskiej z udziałem strony rządowej, marszałków województw czy prezydentów miast odrzańskich? Taka narada odbyła się we Wrocławiu w zeszłym tygodniu. Jakie konkluzje tego spotkania są?
Z naszej strony jest istotne, żeby przełamać pewien dualizm samorząd-rząd. To znaczy akurat na Dolnym Śląsku współpraca z panem marszałkiem układa mi się bardzo dobrze. Natomiast trudno to powiedzieć, na przykład jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Pani marszałek rozpowszechniała fake newsy rok temu mówiące o rtęci, co zostało przez część mediów podchwycone, a co było zupełnym wymysłem. Oni powołali jako województwa nadodrzańskie taką swoją grupę badawczą, skądinąd pod przewodnictwem nie bardzo rozsądnego naukowca z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia. Natomiast chodzi o to, żeby próbować razem znaleźć jakieś rozwiązanie. Obawiam się, że na ten moment bardziej to jest rozwiązanie związane z monitorowaniem i szybkim reagowaniem, gdy coś się dzieje. Natomiast to nie oznacza, że możemy wyeliminować to zjawisko. Tak? To znaczy, to jest trochę tak, jak ja bym powiedział, jak trzęsieniem ziemi. Tak? Być może sejsmolodzy są w stanie przewidzieć, natomiast nie są w stanie powstrzymać. Tak? Więc trochę podobnie działamy w przypadku tego, co może zdarzyć się na Odrze. Zostały opracowane przez ministerstwo i wdrożone w nasze procedury takie 3 stany alarmowe, że jeżeli jest przekroczenie 1, 2, 3 stanu, jeżeli chodzi o ilość milionów alg na metr sześcienny, a ile jest w litrze, o ile jest przekroczone stężenie tlenu, pH, jest długie nasłonecznienie, no to przechodzimy na wyższe poziomy alarmu. Natomiast na tą chwilę jakiejś metody przeciwdziałania nie ma. No, niektórzy rozważają kwestię tak zwanej alimentacji, czyli spuszczenia ze zbiorników. Tylko ja bym powiedział, że dla nas kłopotem jest to, że oprócz czystości ekologicznej i obniżenia niebezpieczeństwa z toksynami od alg złotych, musimy także pilnować bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Te zbiorniki są przede wszystkim po to i są instrukcje obsługi tych zbiorników i polskie wody muszą pilnować tego bezpieczeństwa powodziowego. Chcę zwrócić uwagę, że w czerwcu 2020 roku, tuż po pierwszej fali pandemii, właściwie poziom wód był taki zbliżony jak w 2010 roku, kiedy była powódź. I te nowo zbudowane w ostatnich latach zbiorniki spowodowało, że powodzi nie było. Więc my musimy też ten element pilnować. A ja bym powiedział, jako wojewoda, też dla mnie trzeci jest element związany z gospodarką. Odra jest rzeką, która przepływa przez bardzo zurbanizowane tereny. Jest tam dużo przemysłu i jest, bym powiedział, polskim odpowiednikiem Renu. I nikt w Niemczech nie myśli o poważnie, żeby Ren zamienić w rezerwat przyrody. I uważam, że szukanie tych równowag związanych, że jest dużo małych i dużych zakładów przemysłowych. No oczywiście my możemy zmieniać normy, możemy żądać dodatkowych ograniczeń zrzutów, natomiast no, te zakłady są przy Odrze i tworzą olbrzymią liczbę miejsc pracy. KGHM to wprost 100 tysięcy, a pośrednio 200 tysięcy miejsc pracy.
Tych problemów związanych z Odrą jest naprawdę dużo, a ja bym chciał jeszcze zapytać o ten wymiar społeczny. Pan tu przywołał panią marszałek, która wypuściła fake newsa o rtęci. No wszyscy są zainteresowani, i władze, i samorządowcy, i mieszkańcy Wrocławia w zeszłym roku na wałach też byli bardzo zainteresowani. Czy państwo monitorujecie na co dzień jakby Odrę, czy mieszkańcy, ci, którzy no, mieszkają nad Odrą, to przecież jest kilka województw, będą poinformowani, tak bieżąco informowani, co się dzieje, jakie są na przykład przypuszczenia.
Powiedział, że są dwa poziomy, tak? To znaczy pierwszy poziom, że na przykład Odra na odcinku dolnośląskim nie ma żadnych kąpielisk. I niewątpliwie jakość Odry nie jest jakością wody krystalicznej, wody, z którą można bezpośrednio pić. Natomiast to nie jest woda, która stwarza jakiekolwiek zagrożenie. I tak samo było w sierpniu 2022 roku, no bo te parametry, które były podwyższone, nie są zagrożeniem dla człowieka. Były pośrednio, wyzwalając te toksyny, zagrożeniem dla ryb. Ale nawet gdybyśmy spożyli te ryby, które padły, to te ryby nie są trujące w żaden sposób dla człowieka. W związku z tym w sierpniu 2022 roku nie było jeszcze raz zagrożeń dla człowieka, ani dla czworonogów, czasami, które wchodzą do Odry, kąpią się czy piją tą wodę. Natomiast, no bo może taka zawartość tlenu, no to większa zawartość tlenu jest w jacuzzi, które nie jest szkodliwe dla ludzi. Takie pH sprzedaje się też wodę taką do picia po wysiłku fizycznym, które ma taką, a nie inną, nie mniejszą zawartość pH. Pijemy także wody zasadowe przecież. No tutaj na pewno czynnikiem dyskomfortu smakowego w przypadku Odry jest zanieczyszczenie solami. I oczywiście Odra jest związana z przemysłem wydobywczym, w związku z tym też na dnie w osadach no, są pierwiastki, także ziem ciężkie. No ale to nie mamy w nurcie Odry żadnego przekroczenia tych norm. Co nie znaczy, że od czasu do czasu nie mamy do czynienia z jakimiś awariami czy nielegalnymi zrzutami. Takie kontrole zostały od poprzedniego roku przeprowadzone. Jest kilka postępowań związanych z karami. To trwa, ale no, udało się zaczopować kilka nielegalnych zrzutów. Ich tak dużo w wyniku sprawdzania brzegów nie znaleziono. Czynnych, o ile pamiętam, było 28 i one wszystkie zostały zaczopowane i wdrożone postępowanie karne. Także no, to tutaj dużo zostało zrobione, ale te nielegalne zrzuty też nie są tym, co odpowiadałoby, że to jest jakikolwiek element katastrofy. To są raczej minimalne ilości. Teraz bym chciał jeszcze wyraźnie powiedzieć, że te duże zakłady przemysłowe, jeżeli nawet im się zdarzy jakaś awaria i tak dalej, od razu informują. To znaczy odpowiedzialność za nielegalne zrzuty jest w tej chwili tak duża, że nie wierzę, że jakikolwiek duży, prywatny czy częściowo państwowy zakład nie zgłosiłby tego typu rzeczy. Tu według mnie to jest zupełnie takie myślenie mityczne części ekologów, że po cichu. Oczywiście jest pytanie o pozwolenia wodnoprawne, na co polskie wody pozwalają, na co nie. Ale polskie wody też mają obowiązek myśleć w kategoriach rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
Panie wojewodo, zmieniamy temat. W Warszawie na Okęciu tymczasowy paszport wyrobimy w 15 minut. A we Wrocławiu ile to trwa?
No nie, no tymczasowy paszport tak samo, tak. To znaczy tu jest możliwość w jakichś sytuacjach zupełnie nadzwyczajnych. Mamy też taką możliwość procedury. To jest zazwyczaj związane z jakąś nagłą chorobą, śmiercią osoby bliskiej i brakiem przygotowania, że tego paszportu nie ma i trzeba szybko wyrobić. To się prawie codziennie też niestety zdarza. Natomiast no, większym problemem jest wyrobienie paszportu, aczkolwiek też wydaje mi się, że oczywiście trochę boimy się drugiej połowy maja, bo wtedy jest większe zainteresowanie, ale poprzez jakieś zmiany organizacyjne my mamy dwa systemy, to znaczy można się zarejestrować na 2 tygodnie wcześniej internetowo i z tego wiele osób korzysta. Aczkolwiek te numerki na tę rejestrację bardzo szybko schodzą, a ci, których już goni czas i są zdeterminowani, mogą przyjść i wziąć taki bilet, który jest wydawany po godzinie 12. I z ostatniego miesiąca być może były dni jakieś zupełnie wyjątkowe, czasami takie piątki nam się zdarzają, to kto przychodzi, to tego samego dnia ten paszport, wniosek o paszport może złożyć. Natomiast paszport normalny jest, wszystkie dane są wysyłane do Warszawy i ten specjalny druk, jaki jest paszport, to dopiero przychodzi do nas i to jest ten czas jak gdyby oczekiwania. Natomiast, ale też on nie jest dłuższy niż 2 tygodnie. Natomiast na razie złożenie, nie chcę powiedzieć, że jest w czasie rzeczywistym, ale jeżeli się przychodzi, to w przeciągu tych 2-3 godzin można złożyć paszport. Problem jest taki, że wniosek się składa i odbiera się paszport osobiście ze względu na konieczność pobrania odcisków palców. I to jest jak gdyby istotny element. Natomiast w tej chwili uprościliśmy dzięki działalności Ministerstwa Cyfryzacji zaciąganie danych. Mianowicie jeżeli ktoś podaje swój PESEL, to ten wniosek jest w całości już wypełniony. To znaczy w związku z tym też nie mamy pomyłek, że ktoś wpisał źle adres, pomylił się w nazwisku własnym, bo i takie rzeczy się zdarzają. Po prostu PESEL i wszystko jest zaciągane, więc dużo szybciej trwa też ta procedura przy okienku.
A czy taki punkt jak w Warszawie, taki punkt paszportów tymczasowych jak na Okęciu, mógłby na przykład powstać we Wrocławiu na lotnisku? Widzi pan taką możliwość?
No, jedyny mankament to jest to, że musi być bezpieczne łącze. I to jest jak gdyby pewien element dodatkowy, to znaczy związany z zaciąganiem wszystkich wiadomości, które muszą być kontrolowane i które nie można hakować. I to była rzecz, bo myśmy się przymierzali. Natomiast w tej chwili myślę, że w następnym miesiącu uruchomimy przy współpracy z miastem taki punkt przy kompleksie Magnolia we Wrocławiu, czyli dużego supermarketu.
I kolejny temat, lasy. Czy powinniśmy się zgodzić na zmianę unijnych traktatów, tak żeby leśnictwo i gospodarka leśna stała się kompetencją unijną, a nie krajową? Przypomnijmy, 1/3 Polski, też 1/3 Dolnego Śląska to lasy. Rząd mówi stanowcze nie.
Ja jestem przedstawicielem rządu, to po pierwsze, ale też moje prywatne zdanie, że Polska wytworzyła swój jak gdyby taki system, że mamy przede wszystkim lasy państwowe, mało jest lasów prywatnych, mamy dużą ilość tych lasów, musi być prowadzona dobra polityka. Ja uważam, że to, co nam narzuciła Unia Europejska w sprawie Puszczy Białowieskiej, jest tragedią. I uważam, że system polegający na tym, że ktoś z centrali w Brukseli będzie decydował, jest sytuacją, która prędzej czy później skończy się katastrofą. Czasami mam wrażenie, że całość polityki energetycznej pod przykrywką ekologii, ratowania planety przyniesie światu i Europie skutek zupełnie inny. Znaczy, czym słabsza Unia, mniej konkurencyjna, tym większe niebezpieczeństwo presji tych cywilizacji, które mają ekologię w głębokim poważaniu. Nawet jeżeli jedziemy na wspólnym wózku jako planeta, to w efekcie, no bo ja bym powiedział, silna Europa może odstraszać agresora, tak? To znaczy, jak patrzymy na straty ekologiczne związane z wojną na Ukrainie, to łapmy pewne proporcje. Także i dla mnie brukselskie zarządzanie Puszczą Białowieską zakończyło się klęską, wbrew opinii leśników polskich. I boję się, że to, co Bruksela nam proponuje, to może być katastrofa dla naszych lasów.
A gdyby te kompetencje zostały przeniesione, to co by to mogło oznaczać dla Polski? Zablokowanie konkurencyjności polskiego przemysłu drzewnego na przykład?
Myślę, że w dużym stopniu tak. Ja mam też takie wrażenie, że narzucanie nam Natury 2000, próba ingerencji, żebyśmy nie regulowali Odry, żebyśmy nie budowali elektrowni atomowych. To wszystko jest polityką obniżenia naszej konkurencyjności. Znaczy nasza część Europy, bo to pewno dotyczy też Czech, Węgier, w jakim stopniu Rumunii, myśmy wystartowali do góry. Zaczynamy być konkurencyjni. Przestajemy być tymi, którzy wyjeżdżają zbierać szparagi. Jest możliwość dobrego zarabiania w Polsce. Nie mamy bezrobocia. Polska była krajem, który najszybciej wychodziło z zapaści post-covidowej, z zapaści covidowej. I trochę w gospodarce można myśleć o gospodarce europejskiej, że to jest układ winner-winner, ale myślę, że w wielu miejscach jest zero-jedynkowy układ i ci, którzy odpowiadają za gospodarkę niemiecką i francuską, obawiają się szybkiego rozwoju naszej części Europy. Ja nawet kiedyś o tym pisałem, jak jeszcze byłem w Senacie. Taki Francuz mi mówił, nie po to wpuszczaliśmy was do Unii Europejskiej, żebyście z nami konkurowali. My wam możemy od czasu do czasu wybudować jakiś most i tak dalej, ale to nie jest tak, że nasze fabryki mają być przenoszone do was, bo u was jest lepiej, a my będziemy je zamykać, bo wtedy wyborcy nas z tego rozliczają. W związku z tym my musimy zrobić takie obostrzenia, żebyście przestali być konkurencyjni. I ja myślę, że to trzeba w tych kategoriach patrzeć. Nie mitycznej Unii Europejskiej, która chce dla wszystkich dobrze, tylko że to jest zlepek państw, które każde ciągnie we własną stronę, jest w stanie z czegoś zrezygnować, jeżeli z tego będzie miało więcej korzyści. Natomiast nam się cały czas mówi o tym, że musimy myśleć w kategoriach całości Unii. Nie, mamy myśleć w kategoriach interesu Polski w ramach Unii Europejskiej. Natomiast mam wrażenie, że duża część regulacji antywęglowych, związanych z ochroną przyrody, no jest dla nas bardzo niebezpieczna, ponieważ Zachód uprzemysłowiony, Zachód, który ograniczył zasoby naturalne, przyrodę, mam wrażenie, jakby chciał trochę z nas zrobić skansen ekologiczny i przyhamować nasz rozwój. I wydaje mi się, że z tym powinniśmy walczyć.
Czyli co jest pod tą przykrywką ekologiczną? Biznes i kasa?
No w dużym stopniu tak, tylko też wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi na Zachodzie, w większym stopniu może nawet niż w Polsce, przekonana do tej ideologii ekologicznej, tak? To znaczy, ja nie chcę negować zmian klimatu i tak dalej, tylko zastanawiam się, na ile te metody, które Unia Europejska proponuje, są rzeczywiście remedium na to zło, które się na przykład z planetą dzieje, tak? To znaczy, ja widzę tu jakąś rzecz, która mam wrażenie, że obraża moją inteligencję. To znaczy zakazanie plastikowych słomek, bo delfiny i tak dalej. Wszystko jest prawdą, ale wydaje mi się, że większym problemem jest to, że Unia Europejska produkuje olbrzymią liczbę sprzętu AGD w ten sposób, żebym po 2 latach musiał to wymieniać. Być może wystarczyłoby wprowadzić jakieś gwarancje dla producentów, że nie wiem, 10-letnia pralka, coś, żeby ograniczyć to wyrzucanie tych niepotrzebnych aut. Natomiast na ten temat się nie mówi. Chcemy ograniczyć przewozy samolotowe i tak dalej, ale nie dotyczy to prywatnych odrzutowców. Gdzieś tu jest jakiś element hipokryzji, który mnie po prostu przeraża. Więc nie jestem zwolennikiem ekologicznej polityki Unii Europejskiej. Uważam, że ona jest niebezpieczna, wystawia nas, pozbawia nas konkurencyjności względem Chin w dłuższej perspektywie. Być może z tego powodu też będzie budzić coraz większy niepokój Stanów Zjednoczonych. I oczywiście w ramach Unii Europejskiej ci, którzy mają dostęp do tych technologii, chociażby wiatraków i tak dalej, mogą w większym stopniu zarobić. Natomiast czy to jest ekologiczne w całości, to nie jestem przekonany. Tak? To znaczy ja jestem chemikiem i wiem, że wydobycie na przykład pierwiastków ziem rzadkich wymaga nieprawdopodobnego nakładu energetycznego i olbrzymiej dewastacji ekologicznej. Tylko odbywa się to w Chinach lub w Afryce, więc nasze oczy tego nie widzą. No ale co to ma wspólnego z ratowaniem klimatu globalnie? Niezbyt rozumiem.
I ostatni wątek batalii o lasy. Komisja Europejska chce wprowadzenia do polskiego prawa zapisu, że organizacje społeczne mogą zaskarżać do sądu plany urządzenia lasu. Co to oznacza na przykład dla lasów państwowych?
No, ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z czymś takim, że są ekolodzy, ludzie, którzy się troszczą o ekologię i też jest część działaczy ekologicznych, która po prostu z tego żyje. Najczęściej są to pieniądze, które dostają także poza granic Polski. I oczywiście wierzę w dobrą wolę zdecydowanej większości organizacji ekologicznych czy pozarządowych. Natomiast mam wrażenie, że jest też taka część, która pasożytuje. Znane są przypadki, wpłaci firma pieniądze, przestaniemy protestować i uważam, że to jest tylnymi drzwiami wprowadzenie metody po prostu pozbawienia możliwości decyzyjnych przez tych, którzy będą za to odpowiadać. Będzie się mówić, to trochę tak jak stworzenie nieprawdopodobnych, większych niż w tej chwili na przykład przywilejów dla związków zawodowych w zakładzie pracy i pozbawienie de facto prezesa możliwości zarządzania, mówiąc, no trzeba było się dogadać ze związkami. Ale no, mechanizm, który został wprowadzony jest taki, że jest to po prostu siłą rzeczy niemożliwe. Więc tu mam niepokój, że mogą być podobne założenia. Jeszcze raz podkreślę, nie uważam, że w Polsce związki zawodowe mają za duże uprawnienia, ale gdyby coś takiego nastąpiło i pod tym względem ja uważam, że jest to metoda antydemokratyczna, ponieważ NGOsy są czymś, co uzupełnia. Natomiast ich pełna podmiotowość, która zastępuje władzę wykonawczą i ogranicza znacząco możliwości podejmowania decyzji przez władzę wykonawczą, jest bardzo niebezpieczny. Bardzo sympatyczną rzeczą w dużych miastach są ruchy miejskie, ale to wybrany bezpośrednio prezydent miasta, rada miejska ponosi odpowiedzialność za politykę miasta, a nie ruchy miejskie. I ruchy miejskie mogą modyfikować przez swój głos, poprzez presję medialną i tak dalej. I to zresztą świetnie robią. Natomiast nie można odwracać roli. Nie może być tak, że decyzje podejmują de facto ci, którzy nie biorą za to odpowiedzialności. A to jest taka metoda, którą nam proponuje Bruksela.
Dodajmy na koniec, że Niemcy i Austriacy w ogóle nie mogą zaskarżać planów urządzania lasów do sądu. I aż by się chciało, panie wojewodo, zapytać, czy to znowu podwójne standardy. Jednak czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Wnet był wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.
Dziękuję bardzo.
96,8 FM. Studio Wrocław.